discussions portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
Radio Filozoficzne Set Contra zaprasza na filozoficzny przegląd prasy. W dzisiejszym filozoficznym przeglądzie prasy udział wezmą dr Dominika Cwonkowska, Joanna Skórzak, ksiądz dr Roman Tomanek oraz mówiący te słowa Marcin Piechota.
Dobrze, to dzisiaj może ja rozpocznę nie tyle z prasy codziennej, ale chciałem nawiązać do pewnego artykułu z Tygodnika Powszechnego z ubiegłego tygodnia. W Tygodniku ukazuje się seria artykułów Mapa Polskiego Kościoła i ten, który zaciekawił mnie, Ludzie Pokorni, poświęcony jest rekolekcjom zamkniętym, fenomenowi tych rekolekcji, że coraz więcej ludzi w różnych ośrodkach bierze udział. I to nie chodzi o setki ludzi, ale o tysiące i dziesiątki tysięcy ludzi, którzy co roku w Polsce na krótszy czy dłuższy okres wybierają jakiś ośrodek rekolekcyjny, gdzie indywidualnie, ale bardzo często korzystają z kierownictwa duchowego, przeżywają swoje jakieś rekolekcje tygodniowe, miesięczne. Fenomen rekolekcji ignacjańskich, no od kilku lat co najmniej, ale inne różne formy przeżywania rekolekcji. Znaczy, chciałem się zastanowić nad tym fenomenem, czy to jest tylko jakieś moje takie odczucie, że wobec, mówimy przynajmniej tak, coraz słabszych praktyk religijnych, powiedzmy wśród katolików dzisiaj w Polsce na przykład, procentowo, a z drugiej strony mamy ogromny wzrost właśnie tego typu praktyk, nazwijmy to, jak rekolekcje zamknięte. To tyle bym na razie, ciekaw jestem waszych też opinii.
Ja myślę, że warty podkreślenia był tutaj taka pewna dwoistość, to znaczy obserwujemy dwa zjawiska. Z jednej strony ksiądz wspomniał, że spada zainteresowanie tradycyjnym przeżywaniem wiary, a z drugiej strony wzrasta zainteresowanie takimi rekolekcjami zamkniętymi. Myślę, że możemy tutaj się spotykać z takim innym przeżywaniem nie tylko wiary, ale również osoby drugiego człowieka. To znaczy jadąc na rekolekcję, a człowiek doświadcza pewnego rodzaju wspólnoty, pewnego rodzaju spotkania i w tym spotkaniu doświadcza również obecności Boga. Więc myślę, że wzrastanie zainteresowania takimi wyjazdami, takimi spotkaniami, a może być pewnym zjawiskiem, jakim jest poszukiwanie przez nas pewnej istoty, pewnego głębszego doświadczenia, a doświadczenie czegoś nowego poprzez spotkanie z drugim człowiekiem, aktywnym spotkaniem, rozmowami, uczestnictwem w wspólnym wydarzeniach.
Ja bym się odniosła tutaj do dwóch aspektów. To z jednej strony rzeczywiście tego, co mówisz na temat wspólnoty, że rzeczywiście to może mieć bardzo ważne znaczenie, ale z drugiej strony tak filozoficznie to bym się zastanowiła, jak to się ma właśnie do całych procesów, które zaszły w naszej kulturze, gdzie ta religia została wyparta z kultury codziennej większości Europejczyków. No i okazuje się, że w takim razie wiele osób jednak szuka religii, że to nie jest tak, że to zostało całkiem wyparte, ale jednak jest jakaś sfera w człowieku, która się chce odwołać do jakiejś religijności i tego poszukuje. Ale z drugiej strony też jest takie pytanie, czy to, co mówiłeś na temat tych wspólnot, czy to nie jest problem może po prostu, to już może bardziej tak społecznie zapytanie niż filozoficznie, po prostu kościoła, który powinien dawać odpowiedź na potrzeby wspólnoty w parafiach, a wydaje mi się, że bardzo często tego nie robi, jak chodzi przynajmniej o grunt polski. I to może też świadczyć o pewnych zmianach, jakie zachodzą w społeczeństwie, jak chodzi o religijność. Tak jak na Zachodzie, na przykład we Francji, właśnie zmienił się ten styl religijności, że jest dużo mniej osób, które chodzą do kościoła czy praktykują w jakiś sposób religię, ale za to robią to z dużo większym przekonaniem, że to jest dla nich jedną z najważniejszych rzeczy i że bardzo chcą to robić, że po prostu wiedzą, po co chodzą do tego kościoła, że w Polsce wydaje mi się, że to jeszcze jest skutek tego po prostu, że dużo osób chodzi z tradycji, a nie dlatego, że jeszcze się nie uświadomiła, dlaczego jest to dla nich ważne po prostu.
Ja bym się do tego odniósł, co Asia powiedziała, i się w zasadzie zgadzam, ale bym też powiedział, że ta zmiana następuje przynajmniej w takim mieście jak Warszawa bardzo szybko, że ja znam parafie, gdzie wspólnoty są bardzo żywe, różne. Wieczór dla Jezusa potrafią ludzie do północy, 3-4 godziny, całe rodziny czasem spędzają czas, bo rzeczywiście odczuwają potrzebę i to, co ja powiedziałem, że mniej ludzi uczestniczy w życiu Kościoła, ale ci, którzy uczestniczą, coraz bardziej świadomie. Natomiast ten drugi aspekt, to mnie, dla mnie to jest właśnie ciekawe, czy jednak właśnie ten współczesny człowiek nie odkrywa na nowo, że jest jednak istotą cielesno-duchową, że tej duchowości po prostu potrzebuje, bo chciałem podkreślić, że wiele z tych rekolekcji zamkniętych to są rekolekcje w ciszy. Są rekolekcje, gdzie się we wspólnocie przeżywa, na przykład rekolekcje ignacjańskie, gdzie w nich uczestniczy kilka, nie chciałbym ryzykować, ale kilkadziesiąt tysięcy chyba Polaków rocznie w różnych ośrodkach, co są przeżywane w ciszy. I o to mi chodzi, że jest chyba to, co Asia mówiła, ta potrzeba odkrycia na nowo siebie, że duchowość jest czymś bardzo potrzebnym człowiekowi, a kultura zachodnia, czy współczesna, nazwijmy to i Polska, gdzieś zagłuszyła tę potrzebę, a jednak się to odzywa. Dla mnie to jest taki fenomen bardzo pozytywny, bym powiedział. Jak to się, chciałbym jeszcze, żeby się to właśnie jakoś przełożyło też na życie właśnie w parafiach, to też by się, to było powiedziane, żeby w parafiach też w życiu tych wspólnot parafialnych następował taki, nazwijmy to, ferment pozytywny.
Pytanie jest, w jaki sposób udowodnić, czy dowieść, że ta potrzeba to jest rzeczywiście potrzeba religijna, a nie czysto taka ludzka, że na przykład jesteśmy, współczesny człowiek jest tak jakoś zagoniony pracą, jest bombardowany z każdej strony różnymi treściami, których jest za dużo zdecydowanie, i że po prostu taka cisza jest mu tak po prostu potrzebna, że to tak dla zdrowia psychiki, a gdzie w jaki sposób znaleźć ten pierwiastek religijny, że to jednak wynika z jakiejś potrzeby, która wykracza poza sferę czysto taką właśnie fizjologiczną.
Ale to forma tych różnych rekolekcji to potwierdza, bo jak właśnie tutaj nawet w ciszy rekolekcji ma się tylko dostęp do tego kierownika, że duchowego, że z nim się omawia swoje różne doświadczenia wewnętrzne, że wydaje mi się, że człowiek jednak poszukuje więzi, że więzi międzyludzkie mu nie wystarczają, że jednak poszukuje Boga. Tak to odbieram. Musimy pamiętać, że przeżycie takich, a nie innych rekolekcji to też jest wysiłek, że to nie jest taki typowy odpoczynek. Praca nad sobą, taka rewizja życia jakaś, to jest jednak często bardzo... Ja jestem bardzo aktywny, chociaż w ciszy, ale oczywiście są te różne elementy, ale ja widzę w tym coś pozytywnego, że tak się dzieje.
Od dłuższego czasu w Polsce obserwujemy spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jednak dziś niektórzy ministrowie mówią, jest, zbliża się kompromis. Po długich negocjacjach, rozmowach, wielu spotkaniach minister mówi, że kompromis leży na stole. My jesteśmy na niego gotowi i to przekażemy wiceprzewodniczącemu Timmermansowi. Teraz ruch leży po jednej ze stron. Dziś jest ten spór, dziś jest ten dzień, kiedy spór możemy zakończyć. Chciałbym tutaj zapytać, czy moglibyśmy zdefiniować kompromis? Czym on jest? Jeżeli zastanawialibyśmy się nad samym procesem negocjacji, nad spotkaniem, podejmujemy pewne ustępstwa, decydujemy się ustąpić drugiej stronie, rezygnujemy z pewnych dóbr i chciałbym zapytać o opinię, co w takim razie dzieje się z naszą waloryzacją tych dóbr? Czy ona ulega zmianie? Czy właściwie zgadzamy się na kompromis, rozchodzimy się tak w tak zwane swoje strony, a mimo to nadal cenimy to dobro tak samo, jak ceniliśmy wcześniej, tylko w tym procesie negocjacji zgodziliśmy się z jakichś powodów a na mniejszą cenę czy na pewne ustępstwa. Chciałbym zapytać, czy potrafilibyśmy zdefiniować, co się dzieje w tym procesie negocjacji?
No ja myślę, że to jest bardzo trudne zagadnienie i też zastanawiam się, czy nie najprościej byłoby podzielić się na dwa aspekty. Z jednej strony aspekt prywatny, a z drugiej strony publiczny. Bo czym innym jest kompromis w sferze prywatnej, w sensie w relacji pojedynczych ludzi, a czym innym, gdy odpowiadamy, czy minister odpowiada, czy osoba, która ma prowadzić te negocjacje czy rozmowy za jakąś większą część społeczeństwa, czy nawet całe społeczeństwo, jak w przypadku kraju jest, widzimy. No bo jeżeli na przykład decydujemy tylko o sobie, to wtedy jakby zrezygnowanie z własnego dobra dla racji drugiej strony jest dużo łatwiejsze. Ta odpowiedzialność jest dużo mniejsza, wydaje mi się. W sensie takim, że na zasadzie właśnie negocjacji ustalamy kompromis, ja z czegoś rezygnuję, bo bardziej mi zależy na czymś dla drugiej osoby i to ja rezygnuję, więc wiem, z czego rezygnuję. A w takim przypadku to jednak jest cała grupa ludzi, która postrzega jakoś pewne dobro jako bardzo ważne i w momencie zawarcia tego kompromisu przez jedną osobę, która ich reprezentuje, ona musi jakby ponosić odpowiedzialność za to, że w ich imieniu mówi, że to już nie jest takie ważne, żeby się dłużej upierać. No, nie wiem, taki bardziej taki radykalny przykład, jak chodzi o wartości, to mi się wydaje z bieżącej debaty publicznej, na przykład kwestia aborcji, że jeżeli to jest tak ważny temat dla wielu ludzi, jeżeli ustąpi, znaczy no właśnie osoby negocjujące ustąpią, to no to właśnie, no to znaczy, że to nie jest już dla nich ważne, a jednak jest ważne, a z drugiej strony racje drugiej strony też są ważne, i wydaje mi się, że właśnie w takiej debacie publicznej to wyważenie tego jest naprawdę bardzo trudne i odpowiedzialność jest bardzo duża.
Tak, ja bym się zgodził z tym i jeszcze ja myślę, że kompromis, powiedzmy, nazwijmy to w sferze publicznej, politycznej, jest jeszcze czymś trudniejszym, bo według mnie tam każdy waży nie tylko co na tej sprawie zyskam czy stracę, ale w ogóle co zyskam jako partia, jeżeli idę na kompromis, co mi to da. Zresztą uważam, że jeden z najlepszych artykułów o życiu publicznym, politycznym, to napisał niedawno ksiądz biskup Piotr Jarecki w Rzeczpospolitej, był kilka tygodni temu, bo w sferze publicznej, jeżeli tutaj padł temat Trybunału Konstytucyjnego, to też jest kompromis, też polega chyba na tym, że potrafimy sobie coś wybaczyć, czy chcemy sobie, bo tam jest pełno emocji też w tym wszystkim zawarte. Jak z tego wyjść, bo ja myślę merytorycznie, co powinniśmy robić, to jedna i druga strona wie, tylko każdy zaraz myśli, jakby tak, kompromis jest ważny, ale jak tu najmniej na tym stracić. I ja uważam, zresztą właśnie w życiu osobistym to chyba łatwiej, bo jeżeli ja szanuję, czy lubię, czy kocham drugą osobę, to mi jest łatwiej coś, idę na kompromis, coś w cudzysłowie na tym stracę, z czegoś zrezygnuję, ale osiągam jakieś dobro większe na przykład.
Zastanawia mnie tutaj ta kwestia straty, to znaczy, co rozumiemy pod pojęciem właśnie utraty pewnego dobra w negocjacji. Obecnie obiektem moich zainteresowań są właśnie negocjacje i proces podejmowania decyzji przez osoby w nich uczestniczących. I zastanawia mnie ta strata, czy ona odnosi się tylko do tego dobra, które negocjujemy, czy być może jeszcze do innych dóbr. To znaczy, jeżeli potrafilibyśmy sobie w jakiś sposób zhierarchizować pewne dobra i ustępujemy z pewnego dobra, być może również z wartości za tym dobrem stojącymi. Co w takim razie dzieje się z tymi wartościami? Czy być może porządkowi, czy być może zmianie ulega porządek również innych dóbr? To znaczy, czy ta strata może zataczać szersze koło, ponieważ mówimy tutaj o zmianie naszych preferencji w stosunku do innych dóbr, z których które nie są przedmiotem negocjacji. I tak oto, jeżeli mówimy tu o konflikcie wokół aborcji, to czy ustępstwo w pewnych rzeczach nie rzutowałoby również na nasze preferencje w stosunku do innych rzeczy, być może zupełnie niepowiązanych z kwestią aborcji?
Znaczy, to, co mi się najbardziej narzuca, to po prostu jest kwestia taka psychologiczna też czysto. Jeżeli są negocjacje i szukamy pewnego kompromisu, no to też tu wchodzi po prostu taka kwestia takiej wartości jednostki, która wynegocjowała więcej czy więcej ustąpiła, że po prostu kwestia dumy. No właśnie, też tak właśnie. I tutaj to, co ksiądz mówi w kwestiach, dlatego mówię o tych kwestiach prywatnych, które są osobistych, dużo łatwiejsze, bo wydaje mi się, że w takich kwestiach duma, czy taka właśnie taka zawziętość, żeby wywalczyć swoje, schodzi bardzo na drugi plan, w tym sensie, że dla drugiej osoby, która jest jakoś nam bliska, to nie odczuwamy tego, nie tracimy tej swojej wartości przez to, że przegraliśmy negocjacje na przykład. A w kontekście takim bardziej społecznym czy zawodowym, nawet jeżeli ktoś zajmuje się negocjacjami zawodowo, no to jest porażka też na stopie zawodowej, jeżeli się okaże, że coś trzeba stracić. No a drugi aspekt to jest też właśnie taki, który dotyczy tych wartości właśnie takich typu właśnie aborcja i tak dalej. No to jest ten problem właśnie, dlaczego te kompromisy przychodzą tak ciężko. Jednak wydaje mi się, że dlatego, że ci ludzie przeczuwają, że tu jest coś dla nich jeszcze głębszego, że stracą jeszcze coś więcej przez to.
W sprawie aborcji na przykład, no, nawet jeżeli większość jakaś parlamentarna coś przegłosuje, co nie jest zgodne z moimi poglądami, z moim stanowiskiem, że ja jestem przeciwko, no to ja de facto niczego się nie wyrzekam, ja niczego nie zdradziłem, nie? Chociaż powiedzmy w sferze społecznej przejdzie jakieś prawo, które legalizuje pewne rzeczy. Ale ja osobiście z niczego nie zrezygnowałem. Także jeszcze taki wątek, powiedzmy jak w relacjach takich osobowych, gdy chodzi o kompromis, nie wchodzi coś takiego jak przegrana na forum publicznym. Ja myślę, że to na przykład w polityce bardzo przeszkadza, że przy okazji Trybunału ludzie się poobrażali, powiedzieli sobie różne rzeczy i teraz z tego się trudno wycofać. Mnie się też tak wydaje, bo będę przegrany, nie? Właśnie to, co Pan mówi, że co jest z tymi innymi wartościami, że może w tej chwili, żeby do kompromisu, jak już mówimy o tym konkretnym problemie doszło, to trzeba te oboczne rzeczy pouporządkować, to co ja nazywałem wybaczyć sobie. Jak ja teraz będę wyglądać, jeżeli ja pozwolę na to, chociaż walczyłem o to i o tamto. Tak ja to odbieram.
A no właśnie, czyli przy danym stanowisku trzyma nas nie tylko nasza osobista waloryzacja danego dobra, ale szereg innych rzeczy, które tak. już stały się częścią tak. samych negocjacji, łącznie ze społeczeństwem, które te negocjacje obserwuje. Właściwie możemy mówić tak, że efekt negocjacji będzie rzutował niejako na preferencje całego społeczeństwa, ponieważ jeżeli teraz wyślemy sygnał ludziom, którzy nas popierali, jeżeli mówimy o politykach w takim razie, to pokazujemy im wartość pewnych dóbr, na które oni głosowali, za którymi oni się opowiadają, i niejako decydenci w negocjacjach mogą być tymi osobami, które decydują o wartości danej rzeczy i czy dane dobro należy cenić, czy być może łatwo z niego rezygnując nie zdewaloryzujemy tej rzeczy.
No tak myślę, jakby tak popatrzeć na kompromis w takim kontekście nie rezygnowania z własnych wartości, ale budowania pewnej nowej wartości. Tak jak w sferze prywatnej zawsze dążymy do takiego kompromisu i porozumienia, dlatego że jeżeli z czegoś rezygnujemy, to dlatego, że rozumiemy punkt widzenia drugiej osoby, że budujemy coś większego, tak? I zazwyczaj to nie jest aż tak duży koszt dla nas, w sensie coś więcej dostajemy, tak? Tworzymy nową wartość. Rzeczywiście w sferze publicznej jest to trudne, ponieważ różne strony starają się walczyć po stronie reprezentacji pewnych głównych nurtów ideowych. Dlatego jest im trudniej zrozumieć drugą stronę i nawet nie chcą, nie dążą do zrozumienia drugiej strony. Więc tutaj jest trudniej wypracać tą sferę budowania nowej wartości.
Tak mi się też to wydaje ważne, że przy takich, powiedzmy, jeżeli jest konflikt, teraz kompromis, jeżeli na przykład dana osoba to w tych indywidualnych relacjach jest dla mnie też wartością, to łatwiej mi właśnie gdzieś pójść na kompromis, ponieważ sama relacja jest też dla mnie wartością, nie? Natomiast ja uważam, że na forum publicznym to tyle czynników od razu, że tak obrazowo przed człowiekiem staje, a może mi słupki spadną, a jak ja będę wyglądać w oczach swoich wyborców, że często właśnie te oboczne różne zależności przynajmniej hamują przed podjęciem kompromisu, ale mi się wydaje, że kompromis zawsze podejmujemy wtedy, jeżeli widzimy jeszcze inne dobra, tak to przynajmniej powiem. Nie mówię wyższe, czy...
Tworzenie nowego dobra.
Nowego dobra.
Niewątpliwie negocjacja jest procesem bardzo złożonym i wszystko wskazuje na to, że również dynamicznym i zawierającym w sobie wiele różnych aspektów, o których warto pamiętać, podejmując kolejne decyzje, kolejne kroki w negocjacjach, gdyż mogą one mieć wpływ na szereg przeróżnych rzeczy. Dziękuję za udział w dzisiejszym przeglądzie filozoficznym. Udział wzięli dr Dominika Dzwonkowska, magister Joanna Skórzak, dr Roman Tomanek i mówiący te słowa Marcin Piechota. Dziękuję.
Quand des plusieurs portant sur les questions actuelles.
Es wird bei Kohle, glaube ich, so klein wie die Moslipi.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Staates.